sąsiedzku.
To wydawnictwo u wielu czytelników może wzbudzić szok, protest, innym być może rzuci nowe światło na znane już postacie. W audycji Po sąsiedzku porozmawiamy dziś o książce Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Będziemy razem do 18.30. Gościem naszej dzisiejszej audycji będzie autor książki Piotr Zychowicz, z którym porozmawiamy o spodziewanych reakcjach na to wydawnictwo, o tym, dlaczego opisał te, a nie inne postacie oraz dlaczego pisze, że Skazy na pancerzach są wynikiem jego protestu. O tym wszystkim już za kilka minut. Najpierw jednak chwila muzyki.
Pomalił się za ciebie. Хай присниться сон, у яким сонце, молюся за тебе. Хай присниться сон, у яким ветер, колыше високі трави, колыше високі трави. Чах моїх списані стіни, молися за мене. У руках моїх железні вени, молися за мене. Я камінь на дорозі, камінь на дорозі.
Sąsiedzku. Audycja Michała Stepaniuka.
Koniec stycznia i luty to dla podlaskich Białorusinów szczególnie trudny okres. To właśnie na początku roku mijają kolejne rocznice pacyfikacji kilku wsi, dokonanych przez oddział dowodzony przez Romualda Rajsa, pseudonim Bury. O tych tragicznych wydarzeniach mówi się sporo w naszym regionie, jednak w ogólnopolskiej społecznej świadomości istnieją już rzadziej. Zmienić tę sytuację może najnowsza książka Piotra Zychowicza Skazy na pancerzach – Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. Jej autor przedstawia w niej mało chwalebne czyny sześciu dowódców polskiego podziemia antykomunistycznego. Znalazły się tu między innymi opisy wydarzeń w Zaleszanach czy Zaniach, ale także mowa jest o spaleniu wsi Potoka przez oddział należący do 5. Wileńskiej Brygady dowodzonej przez Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Autor Skaz na pancerzach, Piotr Zychowicz, to gość naszej dzisiejszej audycji Po sąsiedzku. Jak podkreśla, jego książka powstała z protestu.
Przede wszystkim jest to protest przeciwko pisaniu historii w sposób infantylny i plemienny. Mam tu na myśli sposób pisania o dziejach ojczystych w westernowej konwencji. Nasi to dobrzy kowboje, a ci drudzy to źli Indianie. Prawdziwa historia, prawdziwe życie było znacznie bardziej skomplikowane. Ludzie nie dzielą się na Polaków, i przedstawicieli innych narodowości, tylko na sprawców ofiary, na ludzi złych i dobrych. I w ten sposób trzeba w indywidualny sposób podchodzić do historii, a nie właśnie plemienny, który nakazuje wybielanie własnych przewin, uwypuklanie cudzych. Trzeba uczciwie podchodzić do tych epizodów we własnych dziejach, w których również Polacy występowali w roli oprawców i sprawców. A druga rzecz to jest to taki protest przeciwko pisaniu o przedstawicielach innych nacji, właśnie na przykład ofiarach żołnierzy wyklętych, cywilnych ofiarach, bo i takie się niestety zdarzały, z pogardą, z niechęcią. Mam czasami wrażenie, czytając polskie niektóre te właśnie propagandowe druki dotyczące wyklętych, że ci historycy, czy też publicyści bardziej, którzy o tym piszą, wręcz nienawidzą tych Białorusinów, czy też Ukraińców, którzy zostali zabici przez tych wyklętych, no bo teraz jest z tym jakiś problem. Ja uważam, że tym ludziom należy się współczucie, empatia i książka Skazy na pancerzach pokazuje po pierwsze historię prawdziwą, a po drugie daje głos ofiarom, czyli próbuje pokazać, jak wyglądały te najbardziej dramatyczne epizody z dziejów wyklętych, nie tylko przez pryzmat samych żołnierzy, ale również przez pryzmat ocalonych, czyli Litwinów, Żydów, Białorusinów czy Ukraińców.
Skupia się pan na 6 postaciach tych głównych żołnierzy wyklętych. Dlaczego akurat te?
Gdyby ktoś chciał napisać na przykład książkę Skazy na pancerzach 2, czyli jeszcze więcej czarnych kart żołnierzy wyklętych, to się srogo zawiedzie. Znaczy, to, co można było pisać, to zostało opisane w tej książce. Te postaci, które tutaj opisałem, między innymi Łupaszka, Bury, Ogień oczywiście, Wołyniak i kilku innych, no to są ci oficerowie podziemia niepodległościowego, powojennego, na których ciążą, powiedziałbym, najpoważniejsze zarzuty. I oni właśnie w swoich bardzo często, i to trzeba podkreślić, w dobrych biografiach ogólnie, mają właśnie takie czarne karty, bo staram się pokazać, że wyklęci nie dzielili się tylko na ludzi dobrych i złych. To znowu byłoby zbyt proste i to było jeszcze bardziej skomplikowane. Ci sami ludzie w swojej biografii mogli mieć momenty wspaniałe i momenty bardzo niskie, prawda? Tak zresztą jak każdy z nas. Są rzeczy w naszej życiu, z których jesteśmy dumni i są rzeczy, z których byśmy pewnie, gdybyśmy mogli cofnąć czas, to nie zrobili. I to jest właśnie taka ludzka opowieść.
Jeżeli chodzi o Burego, w kilku miejscach pojawia się pana stwierdzenie podczas opisywania wydarzeń, że był pan zdziwiony, że ktoś może być zdziwiony, zaskoczony. Dlaczego?
W ogóle książka Skazy na pancerzach była trudna do napisania przeze mnie ze względów rodzinnych. Pośród wszystkich oddziałów Armii Krajowej, które istniały, partyzanckich, to najbliższe mojemu serca są te oddziały z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. To byli tacy bohaterowie, miękkie rogatywki polowe, ryngrafy, mundury, cała ta partyzancka legenda. Opowieści o nich czytałem z takim samym drgnieniem serca jak mój ojciec trylogię Sienkiewicza. No ale nagle, poznając pełni tą historię tych żołnierzy, między innymi Burego, spotkałem się z sytuacjami, w którym ci moi bohaterowie występowali w sytuacjach zupełnie innych niż się do tego przyzwyczaiłem, czyli w sytuacjach, kiedy zabijali, i to nie przeciwników uzbrojonych, tak jak to na wojnie powinno być, tylko zdarzało się, że również i kobiety, dzieci i w ogóle cywili. Badacz, który tak jak ja docenia wysiłek zbrojny żołnierzy wyklętych i w ogóle podziemia polskiego w walce o niepodległość, kiedy natrafia na takie wydarzenia, to ma dwie możliwości. Może dojść do wniosku, że pisanie o tych mniej szczytnych kartach zaszkodzi legendzie, w związku z tym lepiej to gdzieś patriotyczną gumką myszką wygumkować z tych ich biografii, albo można uznać, że prawda jest najważniejsza. Ja jako uczeń, moim absolutnym guru i mistrzem jest Józef Mackiewicz, pisarz też zresztą z Litwy, z Wileńszczyzny. On uważa, że tylko prawda jest ciekawa i prawdę trzeba pisać zawsze, niezależnie jaka ona by nie była. Ta książkę starałem się, dołożyłem wszelkich starań, żeby pokazać właśnie nie ten cukierkowaty obraz, tylko ten prawdziwy. I też było to dla mnie bardzo trudne, bo musiałem przedstawić tych właśnie moich bohaterów również, bo to są ich pełne przecież sylwetki, o tej mniej bohaterskiej stronie.
Tu pojawia się też Łupaszka, bo o ile Bury faktycznie jest znany w ogólnopolskiej historiografii jako osoba, która ma, delikatnie mówiąc, mało sławetne karty w swojej historii, o tyle o Łupaszce głośno się tego do tej pory nie mówiło. Tutaj ta postać się pojawiła, z tym, że z pana adnotacją na koniec rozdziału, że mimo wszystko pozostają dla pana bohaterem.
Ale ze skazą. I to jest właśnie kluczowa sprawa, ponieważ nieskazitelni bohaterowie występują tylko w bajkach. A Łupaszko nie był postacią bajkową, nie był myszką Miki, tylko był polskim żołnierzem, działającym w bardzo dramatycznych okolicznościach, w realiach niesamowicie brutalnej wojny. I ta brutalizacja dotknęła również jego i jego żołnierzy. I rzeczywiście w książce opisuje rajd pacyfikacyjny na Litwę Kowieńską, który jest odwetem, mamy czerwiec 44, litewscy policjanci dokonują masakry polskich cywilów w miejscowości Glinciszki. I w ramach odwetu właśnie Łupaszka puszcza swoich żołnierzy na taki rajd pacyfikacyjny. Ofiarą żołnierzy polskich, którzy tam idą, padają cywile, Oni mordują ludzi w Wolkunach, przede wszystkim w Dubinkach i w kilku innych miejscowościach. To było dla mnie też szokujące. Ci chłopcy wyprowadzają kobietę z dzieckiem na ręku małym przed dom, stawiają ją przed studnią i rozstrzeliwują. Także totalnie koszmarna sytuacja, dramat, no ale trzeba to było opisać. Oczywiście istnieje spór między badaczami. Niektórzy uważają, że być może ci żołnierze, którzy dokonywali tych zbrodni, przekroczyli rozkazy wydane przez Łupaszkę. No chciałbym, żeby tak było, powiedziałbym tak. No inni badacze uważają, że to jednak w warunkach tej walki partyzanckiej było niemożliwe i że oni realizowali jednak jego rozkazy, które zostały wydane pod wpływem szoku wywołanego tym zbrodnią litewską na Polakach, że on działał trochę w emocjach. No ale tak, te masakra Dubinek i innych miejscowości, tam w sumie...
Tak, między innymi Potoka, Wiluki, te podlaskie miejscowości.
To potem, tak, bo to jest jeszcze kolejny rozdział z działalności Łupaszki. Już potem, po przejściu frontu, Potoce właśnie doszło do strasznej tragedii. Kilkoro dzieci małych nie wyszło z płonącego budynku i spłonęło żywcem. No jakiś straszny dramat. Taka była prawda. O tym trzeba pisać. Nawet jeżeli to nie jest łatwe, ale wydaje mi się, że jest taka zasada, której staram się być wierny, że o ile stosunek do ofiar z własnego narodu jest probierzem patriotyzmu, to stosunek do ofiar z innych narodów wywodzących się jest probierzem ludzkiej przyzwoitości.
W drugiej części pana książki pan trochę polemizuje z obrońcami Burego i Łupaszki, którzy podają jako argument to, że były to decyzje ich podwładnych.
Jest szereg takich zabiegów, których się używa do zdejmowania odpowiedzialności z polskich żołnierzy, którzy dopuszczali się tego typu działań. No i są to mniej więcej te same zabiegi, których nacjonalistyczni historycy ukraińscy używają do wybielania różnych formacji upolskich, które były zaangażowane w ludobójstwo Polaków na Wołyniu. To jest dokładnie ten sam sposób. Takim przykładowym sposobem, modelowym, to jest twierdzenie, że na przykład w jakiejś miejscowości doszło do walki, na przykład z samoobroną, no i zabłąkane kule trafiły przez przypadek w cywilów. No, czyli nasi chłopcy strzelali do przeciwnika uzbrojonego, no ale wiadomo, realia walki w terenie zabudowanym no, muszą doprowadzić do takiej tragedii. Otóż tak nie było po prostu. Takie rzeczy się opowiada między innymi o pacyfikacji miejscowości Zanie, a także o wspomnianych Dubinkach, litewskiej miejscowości, ale wiemy, że tam żadnych walk nie było. Były to po prostu egzekucje z zimną krwią. W związku z tym przykre jest to, że się tego typu zabiegów używa. Kolejnym jest oczywiście to, że kiedy już nie można zaprzeczyć, że doszło do jakiejś nieprawidłowości, no to są badacze, którzy mówią, och, to na pewno nie nasz narodowy bohater, tylko jego krnąbrni podwładni, prawda, dokonywali takich czynów. No ale my z drugiej strony wiemy, że dyscyplina, która panowała w tych oddziałach, w ogóle wykluczała takie działania na własną rękę. Wiemy, że gdyby ktoś ośmielił się dokonać wbrew woli Łupaszki czy Burego tego typu rzeczy, no to po prostu by został rozstrzelany przez tego oficera za niesubordynację. To nie były jakaś bandy dzikie, tylko to było rasowe, karne wojsko.
Kiedy czytamy różne komentarze do pana książki, jednym z delikatniejszych określeń jest wsadzanie kija w mrowisko. Jakich reakcji pan się spodziewa?
Zawsze człowiek musi żyć nadzieją, że być może zamiast rytualnej rąbaniny, zajęcia swoich stanowisk, okopania się na nich i oddania rytualnych salw w stronę przeciwnika, być może uda się rozmawiać po prostu, dyskutować. Być może z jednej strony ludzie, którzy są bezkrytycznymi apologetami żołnierzy wyklętych, spojrzą nieco bardziej krytycznie na te dzieje. A z drugiej strony ci, którzy potępiają ich całkowicie w czambuł, wszystkich, dzięki mojej książce, w której pokazuję, że jednak to był margines i że te sprawy były znacznie bardziej skomplikowane, spojrzą na nich też w sposób nieco bardziej przychylny. Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że ta książka wywoła spokojną, merytoryczną debatę. No i fatalnie oczywiście by było, gdyby ona spowodowała jakieś ostre akty, powiedziałbym, histerii zwolenników takich apologetów żołnierzy wyklętych, którzy uważają, że o tych sprawach głośno mówić nie wolno, albo też, bo też i tak bywa, są głęboko przekonani, że to jest wszystko kłamstwa propagandy komunistycznej, że to jest nieprawda, że to jest niemożliwe. I tacy ludzie oczywiście mają dobre intencje, no ale mało wiedzą o życiu i historii niestety, no, która właśnie taka czarno-biała nie była i mam właśnie nadzieję, strasznie bym chciał, żeby tą książkę przeczytała ta młodzież, która chodzi w tym marszu w Hajnówce. Ja jestem w ogóle wielkim przeciwnikiem mówienia, że tam maszerują faszyści, nie wolno im maszerować. Każdy człowiek ma prawo wyrażać swój patriotyzm tak jak chce. Jeżeli ta młodzież chce maszerować, czuje, że chce pokazać swoje przywiązanie do żołnierzy, którzy wcześniej toczyli tą tragiczną, straceńczą walkę o niepodległość Polski, to pięknie. Natomiast bardzo bym chciał, żeby oni również przeczytali tą książkę, spojrzeli nieco bardziej krytycznie, rzeczowo i chłodne na te dzieje. I chciałbym, żeby zamiast maszerować i skandować te hasła pod oknami Białorusinów, co jest naprawdę bardzo, powiedziałbym, konfrontacyjną stanowiskiem i wyrządza olbrzymią przykrość tym obywatelom białoruskim Rzeczypospolitej, żeby poszli pod pomnik furmanów zamordowanych przez żołnierzy Burego w Puchałach Starych i zapalili tam znicze. I pokazali tym sposobem, że możemy się jakoś porozumieć, że możemy uważać tych ludzi za bohaterów, ale jednocześnie możemy się wykazać empatią i współczuciem dla tych cywili, którzy podczas tej tragicznej walki stracili życie. I mam nadzieję, jeżeli w tym roku się nie uda, to może za rok. Nie tracę nadziei.
Wracając jeszcze do reakcji na książkę, a nie boi się pan krytyki, że jest to bardziej publicystyczne opracowanie niż historyczne, takie stricte z przypisami? Bo podejrzewam, że przeciwnicy teorii zawartych w tej książce na pewno te argumenty przywołają.
Ta książka jest skierowana do masowego czytelnika. To nie jest nudna kobyła naukowa, którą można usypiać dziatwę szkolną. Konwencja tej książki jest właśnie zupełnie inna. Jest to pewna popularyzatorska narracja. Mam nadzieję, że to się wyszło oczywiście, pisana dosyć wartkim językiem, w przystępny sposób, tak żeby właśnie szerokie rzesze czytelników mogły dowiedzieć się o tych wszystkich epizodach. Bo specjaliści, badacze, to znają te sprawy, mniej więcej z jakichś artykułów historycznych, naukowych, które właśnie, mnóstwo przypisów są publikowane w jakichś niszowych czasopismach rozchodzących się w 50 egzemplarzach, ale chodzi właśnie o to i taki jest cel tej książki, w ogóle mojego pisarstwa, żeby o trudnych kartach polskiej historii nie dyskutowało tylko 5 historyków zamkniętych w gabinecie w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, tylko żeby wciągnąć do tej debaty szerokie rzesze czytelników, szerokie rzesze Polaków. Nie powinno być tak, że wiedza tajemna na temat prawdziwej historii z jej blaskami i cieniami, a tym maluczkim całym masą wciska się tą taką uproszczoną, wydestylowaną, wypreparowaną z tych trudnych epizodów wersję dziejów, żeby tam sobie lud, w cudzysłowie, takich bajeczek słuchał, a my tutaj wiemy przecież, że było zupełnie inaczej. Ja traktuję Polaków jako partnerów do dyskusji, jako ludzi dorosłych i nie powinno się bronić przed wiedzą społeczeństwa. Każdy po przeczytaniu tej książki może sobie wyciągnąć własne wnioski, ja nikomu nie narzucam swoich opinii. Może z jednej strony na szali położyć wszystkie zasługi wyklętych, a na drugiej strony te epizody, o których jest mowa w tej książce i samemu ocalić to każdy z tych żołnierzy, czy był bohaterem, czy właśnie bohaterem ze skazą, czy może zasługuje na potępienie. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że nie ma czegoś takiego jak kolektywna wina, kolektywna odpowiedzialność, tylko jest indywidualna wina i indywidualna odpowiedzialność. Nie zgadzam się też właśnie na takie dosyć popularne, szczególnie na lewicy polskiej, takie podejście, że poprzez wyszukiwanie właśnie takich przypadków, powtarzam, marginalnych, że tam jakiś żołnierz wyklęty kogoś zamordował, czy też puścili z dymem żołnierze wyklęci jakąś wioskę, no to przedstawia się całe podziemie jako bandę degeneratów i morderców. Przez całą konspirację antykomunistyczną przewinęło się około 120 tysięcy ludzi i te czyny tych nielicznych jednostek nie mogą rzutować oczywiście na ocenę ich wszystkich. No ale i odwrotnie. Oceniając pozytywnie w ogóle całe zjawisko walki o niepodległość z bolszewikami, nie wolno w imię pięknej legendy i jakiegoś takiego źle pojętego patriotyzmu cenzurować naszych dziejów, wtedy czym będziemy się różnili od komunistów. Zawsze staram się pisać szczerze, tak jak uważam i mam właśnie taki pogląd, że te niegodne czyny jednostek nie wpływają na moją ogólną ocenę idei walki z bolszewizmem. Uważam, że kiedy wróg wchodzi na nasze terytorium, tak jak to było w 1944-1945 roku, nie można mieć pretensji do polskich patriotów, że do niego strzelali. Można oczywiście toczyć wielką dyskusję, czy ta walka miała sens, czy nie należało tej konspiracji raczej wyciszać, ewakuować tych ludzi, no jest możliwości różne. Natomiast proszę pamiętać, zdecydowana większość z tych osób, o których mówimy, zginęła śmiercią tragiczną. Jest pośród tych 6 wielkich tutaj bohaterów tej książki, tylko jeden dożył, a i tak przeszedł przez rozmaite więzienia, katowany był w ubeckich śledztwach, mam na myśli Józefa Bisa Wacława, dożył do starości, reszta została zamordowana przez bolszewików, albo zginęła, tak jak Wołyniak, śmiercią samobójczą, czy właśnie ogień osaczony przez obławę KBW, UB i LWP. Także pamiętajmy o zasługach, pamiętajmy o męczeńskiej śmierci tych ludzi, pamiętajmy o samej idei szczytnej, jaką jest walka z okupantem i dopiero wówczas dodawmy do tego właśnie to uzupełnienie obrazu. Ta książka jest takim trochę uzupełnieniem tego propagandowego obrazu, który się sączy podczas tych rocznicowych uroczystości. Trzeba również, to staram się pokazać, że w Polsce wytworzyło się takie przekonanie, że spośród wszystkich polskich formacji, które brały udział w II wojnie światowej i później, tylko i wyłącznie wyklęci mają coś za uszami. Jest to absolutnie nieprawda. Wojna taka jest. Wojna demoralizuje. W każdej polskiej armii, w każdej polskiej organizacji podziemnej byli ludzie, którzy dokonywali takich rzeczy. Zdarzało się to polskiej armii regularnej w 1939 roku, zdarzało się to Armii Krajowej, zdarzało się to batalionom chłopskim, Narodowym Siłom Zbrojnym. Wszystkie te patologiczne zjawiska, jakie występowały w szeregach podziemia powojennego, występowały też w szeregach podziemia za okupacji niemieckiej. Prawda? Ale o tym jakoś oczywiście się nie mówi, bo się pokazuje, że jest dobra, cudowna AK i ci wyklęci, którzy tak właśnie nie wiadomo, czy bohaterowie, czy bandziory, prawda, co to właściwie jest. Jest mnóstwo świadectw, które pokazuje, że żołnierze Armii Krajowej dokonywali również rozmaitych grabieży. Niektórzy, podkreślam, zachowywali się często w sposób plamiący mundur żołnierza polskiego. I przypomnę chociażby o takim wydarzeniu jak słynna rewolucja chrubieszowska, wiosna 44, w której oddziały Armii Krajowej i batalionów chłopskich zabiły 1500 ukraińskich cywili. Gehenna wsi Sachryn jest takim tego symbolem. Pamiętajmy, że te wydarzenia, te procesy demoralizacyjne dotyczą wszystkich formacji, gdzie się wydaje ludziom broń, ale tak jak mówię, z drugiej strony piszmy prawdę o tym, jak wyglądała ta sytuacja.
Gościem audycji Po Sąsiedzku był autor książki Skazy na pancerzach, Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych, Piotr Zychowicz. www.radiobiałystok.pl to nasz internetowy adres, gdzie znajdziecie Państwo archiwalne audycje Po Sąsiedzku. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Michał Stepaniuk. Nasze kolejne spotkanie w marcu, a zaraz na antenie Polskiego Radia Białystok Dumka Ukraińska i Pad Znakam Pachoni. Do usłyszenia. Назвался.